7 minut po godzinie 10. Maciej Bogusławski realizuje audycję. Jacek Naliwajek, dzień dobry, witam serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze, a gośćmi są profesor Anna Zielińska-Głębocka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry Państwu.
Jolanta Łykowska, dyrektor finansowy, członek zarządu Oceanik.
Dzień dobry.
I Sebastian Ptak, członek zarządu spółki Blue Media.
Dzień dobry.
Zapraszamy do komentowania tego, o czym mówić będziemy, bo powiemy także o Brexicie, o tym, o czym Magda Szpiner w porannym programie rozmawiała z Państwem, 603060606, bo wczoraj brytyjska premier Theresa May oficjalnie notyfikowała władzom Unii Europejskiej, że Zjednoczone Królestwo opuszcza jej szeregi i idzie własną drogą, co rozpocznie długi i trudny proces negocjacji tych rozwodowych. Donald Tusk powiedział do przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa: już tęsknimy za wami. Rzeczywiście tęsknimy za wami, czy nie tęsknimy jeszcze? Bo to te negocjacje będą trwały 2 lata. Ale chciałbym zapytać was, czy one mogą coś zmienić w sytuacji Polski? Polskiego pracownika na Wyspach, ale także polskiego pracownika tutaj i gospodarki Polski. Bo do tej pory Wyspy były takim rynkiem, który mocno przyciągał pracowników z naszego kraju. Bardzo mocno przyciągał Polaków. Prawie każda polska rodzina ma kogoś znajomego bądź członka swojej rodziny w Wielkiej Brytanii, który tam wyjechał do pracy. Ten proces wyjeżdżania będzie zatrzymany. To może mieć jakiś wpływ także na nasz rynek pracy. Sebastian Ptak.
Znaczy, ja mając okazję parę miesięcy temu być w Londynie i słuchać Polaków, którzy tam po prostu pracują.
Co mówią?
Że to ich nie dotyczy. Oni są święcie przekonani, większość Polaków twierdzi, że to tak naprawdę to było wymierzone w ten następny napływ, czyli w obywateli Rumunii, Bułgarii. Oni widzą, jak to my tu pracujemy po 5, po 10 lat, zwłaszcza ta pierwsza emigracja, która była w okresie stowarzyszeniowym, kiedy tak naprawdę jeszcze nie byliśmy członkami Unii, ale już tam były wyjazdy. Oni twierdzą, jak to, ja tutaj tak naprawdę to jestem Brytyjczykiem, mnie to nie dotyczy.
I to jest chyba oni nie myślą o powrocie.
Oni w ogóle nie widzą, że to jest problem, który mógłby ich dotknąć. To jest tak szokujące dla nich, kiedy im się stawia, że słuchajcie, no ci Brytyjczycy zagłosowani między innymi właśnie przeciwko napływowi siły roboczej. Mm-hmm. Oni mówią, nie, słuchaj, to w większości ci Brytyjczycy, to oni w ogóle nie chcą tej pracy, co ja robię, wykonywać, my to robimy lepiej, jesteśmy chętniejsi do tej pracy. Ale koniec końców oni zderzą się właśnie z tymi, którzy za tym Brexitem, jednak większość zagłosowała. To nie będzie problem polityczny paradoksalnie, tylko czy w czasie tych 2 lat uda się w jakiś sposób stłumić pewne negatywne skutki społeczne. I tu będzie problem. Żaden traktat, żadne umowy Unii z Wielką Brytanią nie załatwią tego, co będzie się działo po prostu w zwykłych takich, zwłaszcza tych mniejszych społecznościach gdzieś tam poza Londynem.
Czy te emocje społeczne,
zdecydowanie tak.
Pani profesor?
No ja tutaj częściowo się z panem zgadzam, że te emocje będą decydowały. Szkoda, że Polacy tam mieszkający tak nie śledzą tego, co się dzieje w polityce, bo to
My myślę, jest... że śledzą, tylko właśnie myślą, że to nie dotyczy.
Myślą, że to
tego,
nie dotyczy, ale wyraźnie i media, i te informacje, jakie dopływały stamtąd, wskazywały na to, że jednak ten wielki napływ Polaków, przecież oni są tam największą taką grupą imigracyjną, że to zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach irytuje jednak Brytyjczyków, że pojawia się duża grupa mówiąca
zabierają nam pracę,
prawda? Nawet może to też częściowo, ale też podobno irytuje to, że jest taka duża grupa, która nie mówi po angielsku, mówi własnym językiem, tworzy takie pewne zamknięte kręgi, już nie nazywam tego gettami, ale zamknięte kręgi, takie enklawy. I tu my jesteśmy Brytyjczycy, a tu się okazuje, że jest taka duża grupa, która mówi innymi językami. To podobno też było takim czynnikiem. Natomiast my oczywiście nie wiemy, co się będzie działo przez te 2 lata, bo to są 2 lata na przygotowanie takiego pakietu w ogóle wyjścia Wielkiej Brytanii, czyli będą negocjacje trwały. Ja myślę, że w ciągu 2 lat będzie taki pakiet przygotowany, bo ani Unia Europejska, ani Wielka Brytania nie są zainteresowane, żeby przedłużać, bo można to przedłużyć, ale wymagałoby to zgody jednomyślnej w Rady Europejskiej. Ale ten proces, tak szczerze mówiąc, zacznie się dopiero pod koniec drugiego roku po tych negocjacjach. No,
może to wpłynąć jakoś na rynek pracy w naszym kraju?
Wpłynie to na wszystko, moim zdaniem, dlatego że to jest rzeczywiście wielkie przedsięwzięcie. Zobaczymy, jak wygląda ta biała księga przygotowana przez panią premier May. Zobaczymy, jak biała księga będzie Komisji Europejskiej, jakie będą stanowiska, ale to wpłynie tak i na budżet unijny.
Budżet unijny będzie niższy zdecydowanie, bo Wielka Brytania wyjdzie, a tak, to już będzie poza okresem, okresem, kiedy my tak mocno korzystamy z tego budżetu unijnego.
Ale niektórzy zwracają uwagę, że może być jakaś korekta i tego budżetu, jeśli się okaże, że to będzie jakaś karta przetargowa między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Także te fundusze strukturalne też nie wiadomo, jakie będą.
Czy wykorzystujmy teraz jak najwięcej, żeby w razie, gdyby...
Ja uważam, że to, co Polska powinna zrobić, to jak najszybciej wykorzystać te środki unijne. Troszkę jest opóźnienia i to jest jakby szansa u nas na ten start taki rozwojowy dalszy. A rynek pracy zobaczymy, bo oczywiście w tej chwili pani premier mówi, że wszystko zależy od negocjacji, zależy od tego, jaka będzie zasada wzajemności. Czyli jak Unia Europejska potraktuje Brytyjczyków mieszkających w krajach unijnych. Przepraszam.
Może niech pani Jolanta Łykowska teraz w zastępstwie.
Ja też uważam, że to będzie miało wpływ, ale to zakładam, że trudno określić jaka skala, czy 100%, czy kilkadziesiąt, czy kilkanaście, czy bliżej 100, czy raczej bliżej 50. Mhm. Tych, którzy pracują w Wielkiej Brytanii, a nie są rdzennymi mieszkańcami, obywatelami, jest jednak potrzeba tamtej gospodarce. I zakładam, że to nie będzie tak, że wóz albo przewóz wszyscy, którzy...
Oni nie będą wypychać.
Dokładnie, nie będą wypychać, tylko wszyscy ci ludzie, i dotyczy Polaków i wszystkich innych narodów, będą podlegać takiej krytycznej ocenie, której pewnie nikt z nas nie lubi. Czyli może się pojawić jakaś lista z rekomendacjami, jakie obszary gospodarki, czy jakie zawody są nam potrzebne i mamy na przykład deficyt własnych zasobów, więc będziemy nastawiać się właśnie na przyjmowanie tych zasobów z zewnątrz, a jakie niekoniecznie nam są potrzebne. I to może trochę zaboleć i to może oznaczać jakby podanie się takiej właśnie krytycznej ocenie. Ale cały czas widać tutaj potencjał i może, mnie się wydaje, że może wcale to nie będzie takie złe. To znaczy, że jednak te decyzje, wyjeżdżam za pracą i czy to jest dalej Unia Europejska, czy to jest Wielka Brytania, będą jakoś bardziej świadomie podejmowane i że będzie na przykład, powiedzmy sobie otwarcie, trochę mniej takiej turystyki zasiłkowej, prawda? Że jestem tutaj u nas w Polsce i pracuję, mówiąc kolokwialnie, nie przemęczając się albo nie na 100% własnych możliwości, a resztę sobie z innych środków czerpię na utrzymanie. Więc wyjadę, bo tam ta struktura jakby wspierania jest inna, więc może to, co mówię, jest niepopularne, ale pod tym względem akurat może się to przydać nie tylko Wielkiej Brytanii, ale innym państwom, żeby troszeczkę krytycznie na to spojrzeć.
Mhm. Jeśli pozwolicie, za chwilę wrócimy także do dyskusji o Brexicie. Trochę ją będziemy kontynuowali, ale przed nami krótka przerwa. 19,5 minuty po godzinie 10. Przypominam, to jest audycja Ludzie i Pieniądze. Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Jolanta Łykowska i Sebastian Ptak. O Brexicie rozmawiamy i Sebastian Ptak zgłaszał się, że do odpowiedzi jeszcze.
Tak, znaczy chciałbym tutaj jeszcze zwrócić na bardzo ważny aspekt taki społeczny tego całego tematu, który polega na pewnej niepewności. Dlaczego? Bo dzisiaj dużo osób, które migrowało do Wielkiej Brytanii, jednak myślało również o tym, żeby tam osiąść, mieć rodzinę, dzieci wysłać tam do szkoły, całe swoje życie przenieść, ale pozostać mimo wszystko obywatelem polskim. Mhm. Natomiast dzisiaj będziemy mieli taką sytuację, że jeżeli będziemy chcieli zostać w Wielkiej Brytanii i tam pracować i założyć rodzinę, będziemy musieli myśleć mimo wszystko o uzyskaniu tego obywatelstwa. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwnym wypadku będzie bardzo duża niepewność. Ta niepewność będzie tutaj największym zagrożeniem dla tych pracowników, dlatego, że oni w każdym momencie będą musieli się zastanawiać, czy coś się nie zmieni, to już nie ochroni ich Unia. To jest tylko i wyłącznie prawodawstwo, które będzie wewnętrzne, oczywiście ewentualne jakieś ustalenia między Unią.
Jakieś traktaty
oczywiście,
pomiędzy rządem Wielkiej Brytanii a Unią Europejską.
Ale nie będą one tak pewne, bo jednak zawsze mieliśmy tutaj rozproszenie decyzyjności, tak? Te 20 kilka państw, które siadało do stołu, musiało uzgodnić pewne rzeczy, uzasadniałe dla całego rynku. A to będziemy mieli taką sytuację, że jeżeli coś nie będzie się podobało Brytyjczykom, to powiedzą, a wiecie co, w sumie my już jesteśmy poza Unią, to renegocjujmy te wszystkie umowy. Mhm. Dlatego musimy pamiętać, że ta stabilność, którą mieliśmy niby do tej pory, czyli właśnie ja wyjeżdżam, rodzina tu zostaje, potem ją ściągnę, to wszystko się zmieni. Dlatego na nasz rynek pracy bardziej wpłynie ta niepewność, niż nawet te ustalenia między Unią a Wielką Brytanią.
Mhm. I to, co powiedział
profesor Zielińska-Głębocka,
co pan powiedział, to jest dowód na to, że jednak członkostwo w Unii Europejskiej jest najwyższą wartością, dlatego że te rozwiązania europejskie, które są podejmowane przez 27 czy 28 jak na razie jeszcze krajów, to one służą wszystkim. A takie narodowe interesy, jeśli one są oddzielone od tych decyzji europejskich, mogą szkodzić. No i to jest jakby taka pewna nauczka dla takich twardych narodowców, że jednak ta wspólnota interesów i wspólne rozwiązania są dużą wartością.
Panie profesor, chciałbym zapytać panią, ma pani doświadczenie tam w City londyńskim, tak to nazwę, czy my mamy szansę, bo to takie marzenie zawsze wielu polityków, a także nasze, czy my mamy szansę na wykorzystanie tego Brexitu do, nie wiem, ściągnięcia jakichś instytucji do Polski, które w tej chwili lokowały swoje, nie wiem, marzenia, swój rozwój na wyspach do naszego kraju. Czy to jest mrzonka?
Nie. Podobno to już się dzieje, bo ja miałam okazję nawet rozmawiać z przedsiębiorcami ze Szkocji na przykład, którzy też nie wiedzą, co będzie ze Szkocją, ale przyjeżdżają już tutaj i rozmawiają na temat możliwości przeniesienia swojej centrali. To nie będą wielkie firmy, bo wielkie prawdopodobnie przeniosą się do Irlandii, tak sądzę, że jeśli będą się bały po prostu jakichś tam perturbacji na rynkach finansowych, ale moim zdaniem to jest bardzo, bardzo, bardzo realne. Także pod tym względem to będzie korzystne dla
Polski. A jakie branże?
No, będą, no finanse przede wszystkim.
Głównie finanse.
Głównie finanse, tak. Tak.
Chociaż
tak,
Niemcy tak. Też ostrzą sobie tak. Apetyt na dokładnie ten sam kawałek tortu. No Wielka Brytania ma jeden jeszcze wielką zaletę. Przez lata miała bardzo mądry nadzór finansowy, który dbał nie tylko o rozwój sektora bankowego, który bardzo różni się od naszego. Tam jest kilka bardzo dużych banków, które de facto monopolizują ten rynek i mnóstwo tak zwanych banków challengerów. I tam tworzono warunki do tego, żeby firmy, które tak zwane fintechy, tak, miały szansę rozwoju. Dzisiaj oczywiście, kiedy wszyscy pchali się do tego Londynu, bo ten nadzór tworzył tak zwaną piaskownicę, którą teraz wszyscy chcą kopiować, czyli młode firmy przychodzą, mówimy, ok, możecie działać, nie musicie polegać wszystkim regulacjom, jak wam się uda poprowadzić biznes, to wtedy was będziemy regulować. I teraz wszyscy to podpatrują, polski nadzór finansowy również, a Niemcy mówią, halo, to może my weźmiemy, tak? Frankfurt ma być takim punktem, gdzie chcą ściągać tego typu firmy. Więc wszyscy chcą oczywiście ten torcik gdzieś tam uszknąć. Będziemy jednym z wielu krajów. U nas jeden duży plus, który u nas jest, jeżeli chodzi o świat finansów. Mamy jeden z najbardziej zaawansowanych w Europie systemów bankowych. W związku z czym łatwość tutaj adaptacji technologicznej jest bardzo duża. Pytanie jest teraz, czy nasze regulacje oraz nasz nadzór nadążą za tym trendem i wychwycą te firmy, które będą chciały tutaj chociażby tak naprawdę na papierze utrzymać kwaterę główną, ale płacić tu podatki.
Jolanta Łykowska.
Ja tak naprawdę mam pytanie do pani profesor. Jakie my mamy atuty jako Polska, żeby właśnie oczekiwać, że będziemy jakimś liczącym się graczem na tej liście innych lokalizacji niż londyńskie City?
Dlatego, że mamy jednak dosyć dobrze wykształconą kadrę i również w zakresie finansów i informatyki. Także ten kapitał ludzki jest takim czynnikiem przyciągającym, on jest trochę tańszy, co też jest ważne, prawda? Czyli kwalifikacje dosyć wysokie, a jednak te koszty są niższe. Jednak jesteśmy już krajem, który świat, znaczy jest miejscem lokaty takich ośrodków czy centrów usług wspólnych. I zwłaszcza są to usługi księgowo-finansowe i to też jest sprawdzone, że to jakoś u nas działa. W związku z tym to może przyciągać na zasadzie takiego efektu mnożnikowego, kolejne. Ale oczywiście to nie będzie wielka skala, bo ja tutaj się zgadzam, że to Niemcy, Irlandia, Luksemburg też mogą przyciągnąć, to są bardziej zaawansowane gospodarki, które mogą oferować lepsze warunki, ale my nie jesteśmy mocarstwem, więc jeśli się nam uda przyciągnąć jakichkolwiek inwestorów, to byłoby bardzo, bardzo korzystne.
Ale może na przykład biorąc udział w tej grze, czyli właśnie w konkurowaniu o tego klienta z Londynu, może mamy szansę komunikować światu i Europie takie argumenty, które jakby mogą być wykorzystane do trochę jakby przesunięcia postrzegania Polski z tego koszyka emerging markets i za tym
bardzo
idzie
ważne rzeczy,
dokładnie
pani.
Również potem ponoszenia konsekwencji takiej, a nie innej wyceny, chociażby zmiany kursów, czy właśnie takiej decyzyjności inwestorów, którzy już nie wchodzą w szczegóły, czy to jest kraj Y czy X, tylko bazują na pewnych koszykach czy syntezach. Czy to właśnie nie jest
to
też taka szansa, która może
także
nam
znaczenie,
pomóc?
Tak.
To nawet jeżeli nie wygramy dużo z tych kontraktów.
To
prawda?
Mogłoby mieć chyba duże znaczenie dla naszej gospodarki i dla naszego złotego, ale jeśli pozwolicie, to po skrócie wiadomości o tej naszej złotówce także będziemy rozmawiali. Przypomnę, że gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze są profesor Anna Zielińska-Głębocka z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Jolanta Łykowska, dyrektor finansowy i członek zarządu spółki Oceanik, i Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media. Ja zapraszam Państwa do komentowania 603-06-0606. Audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Jolanta Łykowska i Sebastian Ptak. Powiedziałem, że będziemy rozmawiać o złotówce. To bardzo proszę, bo w Rzeczpospolitej znalazłem artykuł, którego wynika, że złoty ma dobrą passę od grudnia ubiegłego roku. Gdy jednak z początkiem lutego kurs euro ustabilizował się tuż powyżej 4,30, większość analityków oceniała, że aprecjacja polskiej waluty dobiegła końca. Wydawało się, że nie sprzyja jej m.in. niepewność polityczna w Europie związana z wyborami we Francji i w Niemczech, ale w połowie marca znowu złoty ruszył w górę. We wtorek po południu za euro trzeba było płacić niewiele ponad 4,23, najmniej od ponad roku. A wszystko, pani profesor, to do pani profesor Anny Zielińskiej-Głębowskiej, wszystko przez Trumpa. Albo dzięki Trumpowi.
No właśnie, nie wiemy, czy dzięki.
Przez, czy dzięki.
Przez, jedno i drugie może.
A o co chodzi z tym Trumpem?
Jest
dlaczego?
Brak zaufania do polityki pana prezydenta Trumpa. W związku z tym, no i dolar troszkę cierpi na tym. A jak jest ucieczka niewielkiej grupy inwestorów od dolara, no to szukają innych lokat i szukają albo takich bezpiecznych walut, jak zawsze się mówiło, że jest to frank szwajcarski, ewentualnie euro też traci, no to niektóre z krajów tych emerging markets, one tutaj jak pokazują, że mają w miarę dobrą gospodarkę, a są w tej chwili dobre notowania, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu dla Polski, rynek pracy jest stabilny, także no, sytuacja polityczna...
Fundamenty gospodarcze są
dobre, w związku z tym no, warto może kupować złoty.
Kto się cieszy, a kto płacze w takich wypadkach?
Cieszą się eksporterzy, dlatego
zaraz
że...
zapytamy.
Ale oczywiście eksporterzy się cieszą każdym osłabieniem, przepraszam,
wzmocnieniem złotówki.
Nie, wzmocnieniem to się cieszą głównie importerzy, natomiast osłabieniem się cieszą eksporterzy. Ale ja myślę, że polscy przedsiębiorcy są już przyzwyczajeni do takich zmienności kursu. Na dodatek to nie są aż takie silne wahania, które by zmieniły tutaj wielkość eksportu czy wielkość importu, bo i tak złoty jest relatywnie jeszcze słaby. Także te takie drobna aprecjacja, która się dokonała, to ona nie spowoduje wielkich zmian. Zresztą tutaj są państwo przedsiębiorcy.
Kredytobiorcy niespecjalnie.
Właśnie,
się
kredytobiorcy,
cieszą.
No tak, to taka jest prawda. No także. Ale to są takie wahania na tych rynkach i to jest taki albo sentyment do ryzyka, albo awersja do ryzyka na rynku walutowym i ci inwestorzy nie są tutaj tacy stabilni, że jak kupują złotego, to będą zawsze kupowali, bo się okaże, że może jest lepiej gdzieś tam w innym kraju i wtedy się przerzucą na forinta czy na koronę czeską. Także to jest zmienność bardzo duża.
Jolanta Łykowska, pani się cieszy pewnie, co? Jak myśli o tym, o eksporcie?
Jedną i drugą pozycję, czyli jesteśmy eksporterem i importujemy towary, więc to jest, to wszystko się zmienia, ta równowaga przechyla się w jedną albo w drugą stronę w zależności od okresu, bo te przepływy, one nie dzieją się w tym samym czasie, ale tak jak ja na to patrzę, to jest może taka szansa, żeby docenić jednak te nasze walory, bo w momencie, kiedy przez lata trwało te wszystkie jakby zmiany na rynkach walutowych, był oparty o ten podstawowy paradygmat, że jest dolar najbezpieczniejsza waluta. I teraz, gdy widzimy, że troszeczkę rzeczy się dzieją w oparciu o to, że się jakby zmniejszyła pewność co do jakby sposobu funkcjonowania tej największej gospodarki, to jest szansa zobaczyć, kto jest na tej drugiej linii i troszeczkę oddzielić te takie elementy właśnie, że aksjomatem jest, że dolar, a potem długo, długo nic i zobaczyć, na kogo w tej drugiej kolejności patrzą inwestorzy i wyciągnąć z tego wnioski. No i oczywiście korzystać z tych szans, które teraz zdarzają się na rynku, bo ja uważam, że jeszcze ten proces może chwilę potrwać, dopóki Trump dopiero kilka miesięcy próbuje wdrażać życie, swoje pomysły. Albo się pewna sytuacja ustabilizuje i będzie na przykład wiadomo, że szanse ma niewielkie na to, żeby to wszystko, co opowiadał, obiecywał w kampanii wdrożyć. I to już będzie jakaś stabilizacja dla rynku. Powiedzą, no dobrze, znaczy, że tych ryzyk jest relatywnie mniej, bo musi się oprzeć o to, że ma też jakby własną taką opozycję we własnej partii. Albo jednak będzie szedł, mówiąc tak kolokwialnie, taranem i próbował to, co znaczy, że te ileś lat jego kadencji będą pod takim większym znakiem zmienności. Wtedy to już coś innego znaczy dla przedsiębiorców, którzy sam poziom kursów walutowych to jest jedno, ale ta zmienność, czyli właśnie trudność podejmowania decyzji czy zabezpieczania, to jest też jakby czynnik, jeżeli nie najważniejszy, to na pewno na drugim poziomie ważności.
Ale to, co pani powiedziała...
Jeśli tak? Mogę dodać komentarz, ponieważ jednak większość naszych obrotów handlowych to są obroty z krajami unijnymi, w tym z krajami strefy euro. Stąd dla nas ta zmienność kursowa byłaby mniejsza, gdybyśmy mieli euro. Także jest to na pewno argument taki, żeby zacząć przynajmniej dyskutować w Polsce o możliwości przyjęcia wspólnej waluty. Bo dolar jest dla nas istotny, z tego co pani powiedziała i pan redaktor, dla tych inwestorów takich finansowych, którzy szukają na krótką metę, w krótkim terminie wyższych przychodów ze zmian, z różnic kursowych. To nie są dla nas trwali inwestorzy. Natomiast to, co na czym nam najbardziej zależy, to zależy na stałości naszej waluty, kursu. No i tutaj to jest główny argument, który zawsze przedsiębiorcy podnoszą przy dyskusji o przyjęciu wspólnej waluty. No w Polsce na razie nie ma takiego.
Ale patrząc na przykład tego dolara i tego Trumpa, tak, widać, jakie wielkie znaczenie mają słowa wypowiadane przez polityków, jak wielkie znaczenie rynki finansowe przykładają do obietnic, do wycofywania się z obietnic, bądź do możliwości realizacji, bądź niespełnienia tych obietnic. Sebastian Ptak.
No ale to dochodzimy do takiego cudownego punktu, gdzie musimy zadać sobie proste pytanie o to, co decyduje o kursach walut. Czy rzeczywisty stan gospodarki, czy w tym momencie słowa
taki
jednego
element
człowieka.
Edukacyjny tej audycji, no właśnie, niech będzie.
Oczywiście. Tak. I to jest tak. Odpowiedź na to, że no. Do tej pory mieliśmy sytuację taką, że w przypadku większości prezydentów, których w ostatnich latach mieliśmy, cechowała ich pewna duża przewidywalność. To znaczy spodziewaliśmy się, że słowa, które mówią, owszem, one gdzieś będą korygowane przez to, co się dzieje w kongresie, bo pamiętajmy, że prezydent nie działa samodzielnie tutaj. Większość tych rzeczy musi jednak przeprowadzić przez kongres. Ale jednak spodziewaliśmy się czegoś konkretnego. Dzisiaj mam wrażenie, że cokolwiek powie prezydent Trump, to ma to wpływ na gospodarkę. Bez względu na to, czy to jest realne, nierealne.
Globalna wioska, natychmiast to się pojawia wszędzie.
Że tak, ale tu musimy spojrzeć na zupełnie inny aspekt, na ten aspekt, gdzie co powiedział Trump, co jest dla niego najistotniejsze w gospodarce. Zwróćmy uwagę, inwestycje infrastrukturalne wewnętrzne. W związku z czym on będzie potrzebował mnóstwo wydatków z budżetu. I dla mnie dużo ważniejszym jest na przykład ta przegrana, nieprzegrana w sprawie Obamacare. Mhm. Tak? Dlaczego? Dlatego, że on szukał tam oszczędności i pieniędzy, które będzie mógł wydać. Jeżeli nie będzie mógł wydać oszczędności na tym programie, będzie musiał poszukać gdzieś indziej. Albo będzie próbował wywołać presję na dodruk pieniądza, tak? I wówczas będzie mieli podwyżki stóp procentowych, będzie mieli całą tą sytuację inflacyjną, która oczywiście przeleje się potem po całym świecie. Zobaczmy, dzisiaj mnóstwo rzeczy, które się dzieją w Europie, w Polsce, inwestycyjnych, jest dlatego tak dobrze, bo mamy niskie stopy. Po prostu pieniądz jest tani. W momencie, kiedy pieniądz stanie się droższy, to dla nas będzie gorzej. Dlaczego? Dlatego, że w koniec końców ta złotówka nie ma takiej wartości inwestycyjnej dla tych wszystkich inwestorów. Tak jak mówiliśmy, tutaj pójdą w euro, pójdą we franka, pójdą nawet w tego dolara, a nie złotówkę. Natomiast później, co stanie się istotne, siła giełd. Po prostu giełd, tak? I znowu giełda wróci do łask, no i znowu, jeżeli wróci ten kapitał na giełdę, to do kogo pójdzie? Pójdzie do Polski, do słabej giełdy, którą mamy teraz, czy pójdą, nie wiem, do Wiednia, Berlina, czy Szanghaju właśnie przede wszystkim. To jest ten problem, czyli my musimy zderzyć się dzisiaj niekoniecznie z tym, co, no bo przepraszam, mówimy o 3 miesiącach. Każdy ma w rodzinie kogoś, kto jest inwestorem walutowym, bo ma w rodzinie kogoś, kto ma kredyt we frankach lub w euro i te rodziny wiedzą, że mówimy tutaj o umocnieniu się złotówki, a tak naprawdę w budżecie zostaje może na przysłowiowe, przepraszam, 2 piwa, tak? Nie więcej. No to nie mówimy dzisiaj o jakimś trwałym trendzie, to jest 3 miesiące jakiejś mody dostosowania
się. Ale dlatego to, co pani profesor powiedział, że złotówka jeszcze słabo, mało się umocniła. Zresztą no, kredytobiorcy w tych walutach obcych nie mają się z czego jeszcze cieszyć, no bo to, tak? Bo to nie jest to. Nie wiem, czy pamiętacie, drodzy goście, o czym rozmawialiśmy przed wejściem do studia, o tym, że polityka i media to są głównie emocje. Wychodzi na to, że te rynki finansowe to także są w dużej mierze emocje.
Dlatego w tych różnych teoriach dotyczących kursów walutowych teraz coraz częściej mówi się o tak zwanych teoriach behawioralnych, które zwracają uwagę na te czynniki nie takie fundamentalne związane z rynkiem, popytem, podażą, prawda, tą układem tych bilateralnych kursów, ale właśnie te czynniki takie emocjonalne, które związane z zachowaniem, z poszukiwaniem właśnie czegoś, co można by nazwać pewnością albo unikaniem niepewności. Także behawioralne czynniki są bardzo ważne teraz dla
ekonomia, pani profesor, widocznie wraca do korzeni, bo kiedyś była częścią nauk społecznych. Potem się trochę wybiła na niepodległość. Teraz znowu chyba wracamy do nauki społecznej.
Cały duży nurt ekonomii behawioralnej się bardzo szybko rozwija, podobnie jak nurt ekonomii społecznej. No to jest jakby reakcja na nowe zjawiska, które się u nas pojawiają. Także.
Dobrze, to porozmawiajmy o tej ekonomii społecznej. Czy ekonomia współpracy to jest przyszłość? Taki globalny Uber nie zarabia, ale eksperci wierzą, że przed tą ekonomią współpracy rysuje się ta świetlana przyszłość. Przekonują, że Polska ma szansę ścigać się choćby z Wielką Brytanią w branży finansowej lub poszukać następnego Ubera w zupełnie nowej dziedzinie. Czym jest ta ekonomia współpracy?
Ja bym rozdzieliła 2 takie nurty. Ekonomia współpracy, no jeśli tak ją nazwiemy, to raczej mówimy o takiej ekonomii klastrów. Czyli grupowanie albo przedsiębiorstw instytucji publicznych, ośrodków naukowo-badawczych, czyli takie klasyczne, co u nas się dzieje w parkach naukowo-naukowych czy naukowo-technologicznych. A druga koncepcja to jest ekonomia dzielenia się, to jest tak sharing economy. I to jest też pewien nurt, który zaczął się rozwijać. A świadczy o tym, że nawet Komisja Europejska, która tak z pewnym opóźnieniem reaguje na niektóre nowe zjawiska, już przygotowuje pewne guidelines dla tej gospodarki dzielenia się. Ona ma bardzo różne aspekty. No ona polega na tym, że na przykład zbiera się fundusze z różnych źródeł i dzieli się środki finansowe w tym crowdfundingu tak zwanym, tak? Albo jest to taka inicjatywa wynajmowania, znaczy wzajemnego udostępniania sobie mieszkań w różnych krajach, tak? Także to jest też taki element dzielenia się. To samo w transporcie osobowym na przykład. Udostępnia się własny samochód, prawda, dla różnych osób i dzielimy się tym jednym samochodem z różnymi osobami. No więc to jest taki nowy trend, który poza Uberem zaczyna się, bo Uber to już jest firma praktycznie w tej chwili, która już ma swój zarząd, już ona funkcjonuje troszkę jako firma, ale to ma być nowa jakby dziedzina.
To są także portale, które skupiają ludzi, którzy chcą na przykład wymieniać się walutami. To są portale, które skupiają ludzi, którzy chcą udzielać sobie wzajemnie pożyczek.
Pomocy. To jest ten tak zwany crowdfunding.
Tak.
Social lending. Znaczy, ja mogę coś powiedzieć z doświadczenia, dlatego że my stworzyliśmy pierwszy w Polsce social lendingowy serwis. I powiem tak, ja bym trochę jeszcze innego rozgraniczenia dokonał. Wiele firm na Zachodzie, które zaczynały budować sharing economy, dzisiaj, tak jak pani profesor powiedziała, to już nie jest sharing economy, to jest próba zbudowania wielkiego przedsiębiorstwa w oparciu o pewną ideę, która tak naprawdę już dzisiaj nie ma nic wspólnego z tą początkową ideą. Mm-hmm. Patrzmy na tego przysłowiowego Ubera, który dzisiaj prawdopodobnie z Europy zniknie. Tak? Dlaczego? Mm-hmm. Dlatego, że oni próbowali udowodnić, że ludzie jeżdżąc swoimi samochodami będą na tym zarabiać i to w ogóle nie są taksówki. Tak? A dzisiaj widzimy na wielkie, gigantyczne przedsiębiorstwo, które przynosi straty, to zaraz wrócimy do tego, co z tymi stratami. Ale to nie jest sharing economy, tak? To jest de facto firma, która zarabia na tym, że inni posiadają zasoby i żerowanie na tych zasobach. Powiem tak, my tworząc pierwszy serwis social lendingowy, wierzyliśmy w to, że ludzie będą ochoczo innym pożyczać na innych zasadach. Nie jako zastępstwo bankowości, absolutnie nie. Raczej jako uzupełnienie pewnej idei, uczenie też młodych ludzi tego, żeby oni nauczyli się inwestować. I powiem tak, są dwa podstawowe problemy w tego typu przedsięwzięciach. Pierwsze to jest to, że prawo nie nadąża. Absolutnie, to jest gigantyczny problem, to są dyskusje na przykład odnośnie tego, co jest działalnością gospodarczą, co nie, dokąd tak naprawdę...
Dlatego Komisja Europejska zabrała się za takie wytyczne.
Natomiast dużo większym problemem jest wytworzenie umiejętności zaufania między uczestnikami. Dlaczego? Dlatego, że większość tych sharing czy collaborative economy, one polegają na tym, że my ufamy innym użytkownikom, którym coś dostarczamy. Tak? I tutaj, dopóki nie zostaną stworzone mechanizmy ochrony słabszej strony, bądź silniejszej w zakresie odzyskiwania na przykład, nie wiem, długów w przypadku social lendingu, ochrony w zakresie ubezpieczenia w przypadku Ubera, tak, czyli wypadków komunikacyjnych. Jeżeli tego typu rzeczy nie rozstrzygniemy, to dalej będzie to albo A, niszowe, lub B, w przypadku dojścia inwestycji, przestanie mieć coś wspólnego z takim rzeczywistym sharing economy, tylko dojdzie tak naprawdę do globalnych korporacji, które tylko z nazwy mają jeszcze sharing economy.
No tak jak social media się kształtowały, też zaczynały od takiej towarzyskiej jakby inicjatywy, a teraz widzimy, co to
największe
jest.
Największe na świecie agencje reklamowe.
Ale to jest przyszłość? To jest przyszłość tego biznesu, pani Jolanto? Jak pani to ocenia?
To znaczy, mnie się generalnie bardzo podoba ta koncepcja i idea, bo to oznacza, że...
Ona jeszcze trochę abstrakcyjnie, przepraszam, że wpadam w słowo, trochę abstrakcyjnie brzmi w naszym kraju. Ale w wielu krajach zachodnich to absolutnie już funkcjonuje, począwszy od społeczeństw żyjących w dzielnicach, które ze sobą zaczynają współpracować od tego niższego szczebla, aż po wyższe firmy, instytucje.
Tak, i to podoba mi się dlatego, że wracamy do tych korzeni. To znaczy, że każdy wielki biznes, on kiedyś się zaczynał od pomysłu, od ludzi, od współpracy, od zaufania. I coraz częściej ja sobie też jakby zdaję sprawę, że żyjemy w czasach, gdzie jedynym pewnikiem jest to, że nic nie jest pewne, czyli że jedynym pewnikiem jest ta zmiana. Zmiany dzieją się bardzo szybko i wchodzą bardzo głęboko w tą całą taką strukturę i gospodarczą, i społeczną. I z tego punktu widzenia, w momencie, kiedy ludzie oddolnie zaczynają takie biznesy, czy takie koncepcje wdrażać, to znaczy, że jest szansa, że ta zmiana, czy to nowe, co się jakby stworzy po tym okresie dynamicznych zmian, będzie faktycznie takie zrównoważone, bo będzie zawierało tak naprawdę to, co ludzie sami dla siebie określili jako dobre. Nie będzie kreowane przez dzisiaj narzucające tą korporację czy jakieś instytucje. instytucje, a to znaczy, że faktycznie, że zbudujemy z powrotem takie postrzeganie, że my wszyscy jesteśmy w dużej mierze panami własnego losu, czyli to od nas zależy. Z punktu widzenia takiej właśnie ekonomii społecznej w mojej cenie jest to bardzo dobry trend. Mnie ciekawi, jak głęboko jesteśmy w stanie jakby pójść to, bo to wymaga właśnie powrotu do takich relacji w społeczeństwie i wśród ludzi opartych na zaufaniu. Czyli nie, że mam regulatora, mam przepisy, które mnie jakby chronią i w razie czego mogę pójść do sądu, ale mam taką relację, która daje mi pewność.
Choć te przepisy są ważne, choć te przepisy tak, muszą być.
Ale one nie mogą zastąpić tego zaufania pomiędzy uczestnikami.
Nie do końca. Muszę się niestety nie zgodzić trochę. Aha. Znaczy z innego punktu widzenia. O ile ja ufam mojemu sąsiadowi i mogę mu pożyczyć mleko lub jajka, to w momencie, kiedy pożyczam komuś pieniądze, to zaufanie ma troszkę inny wymiar, jeżeli dochodzimy do punktu, gdzie jest to zrobione w sposób zorganizowany przez jakiegoś przedsiębiorcę, który kojarzy takie osoby. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że zawsze dochodzimy do punktu ochrony. To już nie jest...
Jest takie powiedzenie, chcesz stracić przyjaciela, pożycz mu pieniądze.
Dokładnie tak.
To jest polskie. Czy to już na samo zakończenie, bardzo krótko. Czy to jest ta ekonomia współpracy, to jest taka nowoczesna forma spółdzielczości, tylko bez obudowania administracyjnego. Tak można obrazowo to
dokładnie
określić?
Tak. U nas spółdzielczość ma trochę złe konotacje względu na tam kilkadziesiąt lat komunizmu, ale przed wojną to był dosyć dobry, prężny ruch i jak najbardziej tak. No, spółdzielczość, czyli spółdzielimy. Od tego okay. pochodzi dokładnie to słowo. I tak, spółdzielczość internetowa może być dobra. Jeden jest warunek, państwo musi to dostrzec i chronić uczestników
tak,
tego obrotu.
Bo ja bym tutaj, jeśli mogę, dwa słowa jeszcze rozróżniła coś, co się wiąże ze wspólnotowością związaną ze społeczeństwem obywatelskim, bo to jest jedna forma, o której mówimy, że tworzą się pewne inicjatywy w ramach wspólnot, a co innego, jeśli to jest działalność jakaś komercyjna, gospodarcza, ekonomiczna, prawda, która wymaga jednak jakiejś formy regulacji. Niewielkiej, bo nie może być przeregulowanie, ale jakieś wytyczne przynajmniej zasady.
Ochrona uczestników, wydaje mi się, to jest najważniejsze.
Dla
i proszę bardzo, po kilkudziesięciu latach wracamy do spółdzielczości. No. Tylko w innym wydaniu. Kształcie. Wracamy do mody na spółdzielczość. No tak. O tak może, bo ta spółdzielczość cały czas jest. Wracamy do mody na spółdzielczość, tylko w
dobrze
nieco
rozumiem.
Innym wydaniu.
Tak.
Dziękuję bardzo serdecznie. Gośćmi audycji byli profesor Anna Zielińska-Głębocka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo.
Jolanta Łyk, dyrektor finansowy i członek zarządu Oceanik.
Dziękuję.
I Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media.
Dziękuję.